Drodzy braterstwo, ja chciałbym też przesłać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy zostali w Częstochowie. Serdecznie was pozdrawiają. Braterstwo, rzadko mi się zdarza, żebym miał wykład napisany. Ten napisałem, ale ponieważ nie wszyscy lubicie, jak się czyta, to ja wam powiem go. Jak chcecie go przeczytać, to ten sam wykład podobny będzie w wędrówce. Natomiast w tej ostatniej. Natomiast ja myślę, że go powiem, ponieważ kilka rzeczy dowiedziałem się na tej konwencji i kilka rzeczy wam powiem, które jeszcze nie rozumiem, ale myślę, że może pomożecie. Brat Janek tu mówił, że stawiamy czasami wiele pytań. Zastanawiałem się, jak zatytułować i skąd wziąć temat. Brat Cygnowski wczoraj mówił, że kosztowaliśmy, że smakowaliśmy zarówno duchowy pokarm, jak i cielesny, a ja bym chciał, żebyśmy zaczęli powąchać trochę. Ja bym zatytułował nasz temat w ten sposób. A braterstwo, zgadniecie, skąd jest ten cytat. A winne macicy rozkwitłe i woń wydały. Winna macica rozkwita i woń wydaje. Dla tych, którzy lubią tematy zapisywać. Braterstwo, gdzie to jest zapisane? Proszę? W pieśni nad pieśniami. W pieśni nad pieśniami jest ciekawy werset, który cytujemy i który wydaje warto zacytować. W drugim rozdziale od 10 wersetu czytamy. Ozwał się miły mój, a rzekł mi, wstań przyjaciółko moja, piękna moja, pójdź. Albowiem oto minęła zima, deszcz przeszedł i przestał, kwiatki się ukazują na ziemi, czas śpiewania przyszedł, a głosy na gorlicy słychać w ziemi naszej. Figowe drzewo wypuściło niedojrzałe figi swoje, a macice winne rozkwitłe woń wydały. Wstań, przyjaciółko moja piękna, moja, a pójdź. Żeby tak zatytułować ten wykład, skłonił mnie wczorajszy wykład brata z Rumunii, który mówił o figowym drzewie. My bardzo często, braterstwo, mówimy o figowym drzewie. Natomiast zapominamy, że ten akurat werset i kilka jeszcze innych łączy figę i winną macicę. Figa to symbol narodu izraelskiego. Ale braterstwo, więcej miejsc w Biblii mówi, że symbolem narodu izraelskiego jest winnica. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób winnica nam przedstawia naród izraelski, a myślę, że warto te dwie rzeczy połączyć. Figowe drzewo wypuściło niedojrzałe figi swoje, a macice winne rozkwitły i woń wydały. Braterstwo, tak się składa, że gdy figa wypuszcza owoce, gdy figa ma już owoce, to dopiero kwitnie winorość. To można zaobserwować. Ja w tym roku akurat, jak brat mówił o tym i ten werset mi się skojarzył, mam w domu figi i figi już są takie, a winne macice zaczynają dopiero kwitnąć. Zająłem się hodowlą, troszkę rolnictwem, mam jedną figę i pięć winogron, to nie jest jeszcze winnica, ale coś braterstwo już wam z doświadczenia mogę powiedzieć. Także na pewno jest tak, jak pisze psalmista, że najpierw widzimy owoce figi, a później w tym samym czasie zaczynają kwitnąć winogrona. Zobaczcie, że historia Pieśni nad Pieśniami to historia, która opisuje nam oblubieńca i oblubienicę. Ktoś by powiedział, piękna, miłosna historia. Ale wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że ta historia mówi o Chrystusie i o Jego oblubienicy, o Kościele. Czyli wymienione wersety mówią, że przychodzi oblubieniec do swojej oblubienicy. Gdzie oni się spotykają? Wychodzą na pola i spotykają się i patrzą, że w czasie ich spotkania co się dzieje? Figowe drzewo pokazuje swoje niedojrzałe jeszcze owoce i w tym samym czasie winnica zaczyna kwitnąć i wydaje woń. Brat wczoraj mówił, co oznacza figowe drzewo, ale ja bym się chciał dzisiaj, żebyśmy się zastanowili, co oznacza winnica. O winnicy jest w Biblii bardzo dużo miejsc, ale jedno warto przeczytać w prorocie Izajasza w 5 rozdziale od 1 wersetu jest opisany duży fragment, który pokazuje nam, czym dla Pana Boga jest winnica. Symboliczna winnica. Od 1 do 7 wersetu. Zaśpiewam teraz miłemu memu piosnkę miłego mego o winnicy jego. Winnicę ma miły mój na pagórku rodzajnym, którą ogrodził i wybrał z niej kamienie, a nasadził ją macicami wybornymi. i zbudował wieżę w pośrodku niej, także i prasę postanowił w niej, a czekał, aby wydała grona, a ona zrodziła płonne wino. A tak, obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, proszę, rozsądźcie między mną i między winnicą moją. A przetoż oznajmię wam, co ja uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę płod jej, a będzie spustoszona. Rozwalę ogrodzenie jej, a będzie podeptana. I uczynię ją pustą, nie będzie obrzezywana ani okopywana, ale porośnie ostem i cierniem. Obłokom także przykażę, aby na nią drżu nie spuszczały. Winnicą zaiste Pana zastępów jest dom izraelski, a mąż judzki szczepieniem jego rozkosznym. Prorok Izajasz pokazuje, że winnicą, którą nasadził Pan Bóg, to jest dom izraelski. Proroctwo to jednoznacznie nam to pokazuje. Pokazuje również jeszcze inne miejsce w Biblii, Psalm 80. Czytamy od wersetu 9 i 12. Tyś macicę winną z Egiptu przyniósł, wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. Uprzątnąłeś dla niej i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię. Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry. Rozpuściła latorośle swe aż do morza, jazd do rzeki gałązki swe. Przedrześ tedy rozwalił płot winnicy, także ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą. Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spadł ją. O Boże zastępów, nawróć się proszę, spojrzyj z nieba i obacz, a nawiedź tą winną macicę, która szczepiła prawica twoja i latorośki, któreś sobie wzmocnił. Spalona jest ogniem i wyrąbana, ginie od zapalczywości oblicza twego. Pan Bóg mówi, że on zasadził winnicę i to nie gdzie indziej, nie w innym miejscu, tylko na pagórku urodzajnym. Wziął ją z Egiptu i posadził w specjalnej ziemi. Widzimy wyraźnie, że jest to nawiązanie do wzięcia narodu izraelskiego z Egiptu i osadzenia w ziemi obiecanej. Wyrzuciłeś z pogan. Żydzi, pagórek urodzajny to ziemia obiecana. Żydzi zamieszkują ją. Wokół winnicy, tak jak to było w normalnej winnicy, budowało się płot. Z reguły to był płot z kamienia lub z jakiegoś ogrodzenia, który zapobiegał, żeby zwierzęta, szkodniki wchodziły do winnicy. I ta winnica pańska też została otoczona płotem. Izrael był za słaby, żeby się bronić. To Pan Bóg otaczał płotem winnicę. Jego opieka sprawiała, że ten naród mógł egzystować. Ale gdy naród stawał się nieposłuszny, to co? Pan Bóg ten płot usuwał. I wtedy przychodził zwierz, dziki, wieprz, jak tu jest powiedziane, i on tą winnicę co? Niszczył. Tak było w historii narodu izraelskiego. Gdy nie postępowali zgodnie z prawem Bożym, to co? Napadali ich wrogowie i niszczyli. Dla ochrony winnicy została zbudowana również wieża. Wieża to jest taki wyższy punkt, z którego lepiej widać i którego można dostrzec nieprzyjaciela. Czy w Izraelu funkcjonowała instytucja wieży, kogoś, kto z wysoka ostrzegał przed zbliżającym się nieszczęściem? To prorocy, sędziowie, to instytucja wieży, która chroniła naród izraelski. Gdy przychodził nieszczęście, gdy przychodził nieprzyjaciel, oni krzyczeli: uważajcie, zmieńcie swoje postępowanie. Ale prorok mówi, że ta winnica była, ta winnica funkcjonowała, niemniej jednak czego nie przynosiła? Owocu. Każdy właściciel, każdy rolnik oczekuje, że jak włoży jakieś środki, włoży swoje staranie, to co? Dostanie obfite plony. A Pan Bóg mówi, że moja winnica nie przynosi plonów. Rozsądźcie między mną a moją winnicą. Te słowa mówił prorok Izajasz. Wiemy, że winnica, ta, o której mówił Izajasz, czyli naród izraelski, co się stało z narodem izraelskim? Gdy nie pełnili Bożej woli, nie słuchali jego praw, nie przestrzegali jego przepisów, co ich za to spotykało? Kary. Pan Bóg specjalnie urządził tam winnicę. Co stanowiło tą winnicę? Nie tylko sami ludzie, ta winnica to cały system społeczny, jaki dał Pan Bóg narodowi izraelskiemu. Dał im prawa, dał im pewne instytucje, dał im coś, co zapewniało piękny i harmonijny społeczny rozwój. Oni mieli prawo, które gwarantowało im równość i miłość. Mieli prawo takie, że jedni się nie bogacili ponad drugich. Było prawo sabatu, które wyrównywało nierówności społeczne. Było prawo, które pozwalało, że każdy Izraelita mógł się rozwijać. Był system oparty na sędziach, którzy sądzili ich, bronili. System oparty na kapłanach, którzy nie brali za dużo pieniędzy, a wszystkie funkcje, jakie spełnia dzisiejsze państwo, Izrael miał zagwarantowane, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Ten system, gdy go zaczniemy nad nim się zastanawiać, był daleko lepszy od wszystkich dzisiejszych systemów. Prawo gospodarcze oparte na jubileuszach i sabatach, prawo pomocy biednemu, system opieki nad tymi, którzy nie mają środków do życia, był tak rozwinięty, że dzisiejsze narody mogłyby brać z tego przykład, jeżeli Żydzi by ten system faktycznie stosowali. Ale winnica miała jeszcze jedno urządzenie, miała prasę. Prasa to jest coś takiego, co się wrzuca winogrona i patrzy, ile wypłynie soku. Co to było? A winnica dała płonne wino. Prorok Izajasz w 63 rozdziale mówi: ja jestem, który mówię sprawiedliwość. Pracę tłoczyłem ja sam, a nikt z ludu nie był ze mną. Prasa to sprawiedliwość. I gdy włożono te winogrona do prasy, to okazano się, że co? Że owoc jest płonny. Że nie ma soku. Tak pomimo stworzenia bardzo dogodnych warunków, winnica pańska nie przyniosła owoców. Izrael zamiast przestrzegać praw, wzorował się na sąsiednich narodów. Chciał jak oni mieć króla, chciał jak oni czcić Baala, Molocha, czyli wzorował system polityczny królewski na sąsiednich narodach, system religijny na czczeniu bałwanów i system gospodarczy również, bo wielokrotnie Biblia mówi, że wyzyskiwali swoich współbliźnich. Bractwo, co się stało z winnicą? Z tą winnicą, o której mówił prorok Izajasz. Ona została zniszczona. Izrael, państwo izraelskie przestało istnieć. Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Czyli winnica została zburzona. Ale czy ta winnica z powrotem została odbudowana? Jak myślicie? Jak Pan Jezus przyszedł, to czy była na ziemi winnica? Była czy nie? Pan Jezus dał też przypowieść o winnicy, która jest o dzierżawcach winnicy, która jest opisana w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wykopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winiarzom i odjechał precz. Pan Jezus wyraźnie nawiązał do tego, co mówił prorok Izajasz, że niektóry człowiek miał winnicę. Czyli widać z tego, że ta winnica dalej funkcjonowała. A gdy przybliżał się czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odbierali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy jego sługi, jednego ubili, drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Za się posłał inszych sług, więcej niż pierwszych, i także im uczynili. A na ostatek posłał syna swego, mówiąc: będą się wstydzić syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą: ten ci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Wtedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili. Gdy wtedy pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni onym winiarzom? Rzekli mu: złe, źle potraci, a winnicę najmie inszym winiarzom, którym oddawać będą pożytki czasów swoich. Rzekł im Jezus: nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Od Pana ci się to stało i dziwne jest w oczach waszych. Przecież powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki jego. A kto by padł na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, zetrze go. A usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeusze podobieństwo jego, domyślili się, że o nich mówił. Czyli gdy Pan był tu na ziemi, była winnica? Była. Bo pisze, że syn gospodarza przyszedł gdzie? Do winnicy. Po odebrać pożytki. Ale zobaczcie, braterstwo, że gdzie syn Boży, gdzie ci winniarze zabili syna? W winnicy? Winnicy go zabili? Nie. Pisze, że wywiedli go poza winnicę i go tam zabili. Braterstwo, to nam może pokazywać, co jest winnicą. Winnicą to niekoniecznie są ludzie. To jest pewien system społeczny. Czy ten system żydowski zabił naszego Pana literalnie? Nie. Oni powiedzieli, że my nie zabijemy go. Kto zabił naszego Pana? Rzymianie. Wywiedli go poza winnicę i Rzymianie go zabili. Chociaż tak de facto to zabili go ci wieśniacy, czyli dzierżawcy winnicy. Oni zrozumieli, faryzeusze i kapłani, że to oni są tymi dzierżawcami winnicy. W prorocie Izajasza, w 3 rozdziale, a 14 wersecie, czytamy podobne słowa o właśnie tego typu ludziach. 3 rozdział proroctwa Izajasza, 14 werset. Pan przyjdzie na sąd przeciwko starszym ludu swego i przeciwko książętom ich, a rzecze: wyście spustoszyli winnicę moją, zdzierstwo z ubogiego w domach waszych. I tak było za czasów naszego Pana. Ani prorocy, ani wszyscy, którzy przychodzili, nie zebrali owocu i przyszedł wreszcie Pan, a ci, którzy dzierżawili winnicę, zabili naszego Pana. Winnica znowu nie chciała oddać swoich plonów. Co się stało po zabiciu właściciela winnicy? Co się stało z winnicą? Czy winnica dalej istniała? Zresztą historia nam pokazuje, bo ze Słowa Bożego też możemy takie informacje wyciągnąć, ale historia świecka pokazuje nam, że rzeczywista ta literalna winnica, czyli naród izraelski z całą swoją strukturą, jaką posiadał, została kompletnie zniszczona. Przestali egzystować na terenie urodzajnego pagórka, czyli ziemi obiecanej. Zostali wyrzuceni, a ich instytucje zostały zniszczone. Prorok Jeremiasz mówi, że doszczętu ich wykorzenie. Prorok Jeremiasz w 8 rozdziale, a 13 wersecie mówi: doszczętu ich wykorzenie, mówi Pan. Nie będzie żadnego grona na winnej macicy, ani żadnych fig na drzewie figowym. Nawet i liść opadnie, a co mi dał, odjęte będzie. Znowu połączenie, zauważcie, winnej macicy i drzewa figowego. Czy jednak taki był cel Bożego planu, żeby kompletnie zniszczyć winnicę? Prorok Ozeasz mówi w ten sposób. I uczynię koniec wszystkiemu. Ozeasz, 2 rozdział, a od 11 wersetu. I uczynię koniec wszystkiemu weselu jej, świętom jej, nowiom jej i sabatom. Pustoszę też winne macice i figowe drzewo jej, przeto, że mówi: moja zapłata, którą dali miłośnicy moi, i obrócę ją w las, a pożrą je zwierzęta polne. I nawiedzą na niej dni baalowe, w które im się kadzi, a strojąc się w nałośnicze swojej w klejnotę, chodzi w miłośnikami swoimi, ale mnie zapomina, mówi Pan. A przetoż oto ja nią łudzić będę, gdy ją wywiodę na puszczę, a łaskawie z nią mówić będę. I dam jej winnicę od tegoż miejsca i dolinę Achor, miasto drzwi nadziei, i będzie tam śpiewała jako za dni młodości swojej. To jest jako w dzień, którego wychodziła z ziemi egipskiej. Pan mówi, że winnicę spustoszy, wywiedzie na puszczę i z powrotem przywróci i będzie tak, jak to było za czasów, gdy wychodziła z ziemi egipskiej. Czyli Pan Bóg mówi, że po spustoszeniu winnica zacznie funkcjonować. Pan Jezus natomiast Pan Jezus natomiast w swojej przypowieści wspomina, że będą inni winniarze. I teraz powstaje pytanie. Kto to są ci inni winiarze, którzy mają przynosić pożytek? Gdy czytamy komentarze do przypowieści o winiarzach, to wszelkie komentarze katolickie podają, że to chrześcijanie stają się tymi nowymi winiarzami. I wreszcie to rzeczywiście. Tak się stało, że chrześcijaństwo, podobnie jak naród izraelski, starało się stworzyć na ziemi tutaj społeczność. I do dziś to stara się stworzyć. Nawet źródła historyczne mówią, że chrześcijaństwo, nominalny kościół, przejęło od systemu Cesarstwa Rzymskiego wszystkie instytucje. Cesarstwo Rzymskie upadło, a chrześcijaństwo przejęło te świeckie instytucje i starało się na ziemi wprowadzić taki porządek, jaki miała winnica, czyli mury, czyli wieże, która pilnuje, czyli tych, którzy tą winnicę doglądają. Ale braterstwo, czy współczesnemu chrześcijaństwu udało się zbudować tą winnicę rzeczywiście? Udało, braterstwo. Udało się, ale ta winnica jest w Biblii specjalnie nazwana. Jest to tak zwana fałszywa winnica. W proroctwie Objawienia, w 14 rozdziale, 18 wersie czytamy. Zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi. Czyli to jest winnica ziemi, nie winnica pańska, tylko winnica ziemi. Bo dojrzałe są jagody jej, zapuścił wtedy anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i rzucił ją w prasę wielką gniewu Bożego. Czyli nie są to dobre grona, bo one zostały wrzucone w prasę czego? Gniewu Bożego. Czyli jest jakaś fałszywa winnica, która naśladuje tą pierwotną, tworzy taki system społeczny, który ma być systemem Bożym, stara się tu na ziemi zbudować Królestwo Boże. Mamy jeszcze jeden obraz w Biblii, który również jakby o podobnej rzeczy wspomina. Pan Jezus mówi, że jam jest ona winna macica prawdziwa. Ale zauważcie, braterstwo, że jak Pan Jezus mówi, to nie mówi o winnicy, tylko mówi o jednej winnej macicy. Jedno drzewo to nie sad, jedna winna macica to nie winnica. Pan Jezus mówi, że ja jestem tą winną macicą, każda latorość, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która owoc przynosi, odczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. I opisuje dalej tą sytuację, jaką ma winna macica. Państwo, zauważmy, jaka jest różnica między poświęconymi wieku Ewangelii, które stanowią winną macicę, a winnicą. Winnica, braterstwo, jeżeli winnica przynosiłaby pożytek, to co Pan Bóg robił z winnicą? Pan Bóg ją ochraniał. Dawał płot, dawał urządzenia, które je chroniły. Jeżeli winnica nie przynosiła owocu, to co było co się działo? Była kara. I o takiej karze możemy czytać w trenach, w Lamentacjach Jeremiasza, w trenach Jeremiaszowych, w 2 rozdziale, a 7 wersecie. Gdy winnica nie czyniła pożytku, to Pan Bóg oderwał mocą płot swój jako od ogrodu. Zepsuł namiot swój Pan, przywiódł zapamiętanie w Syjonie uroczyste święta i sabaty, a odrzucił w gniewie popędliwości swojego króla. Pan odrzucił ołtarz, zbrzydził sobie świątnicę, poddał do rąk nieprzyjaciół mury i pałacy syjońskie. Jeżeli winnica nie przynosiła owocu, to była co robiona? Karana. Wreszcie w psalmie 137 czytamy o takiej karze. Nad rzekami babilońskimi tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syjon. Na wierzbach, które są w nim, zawieszaliśmy harfy nasze, a gdy nas tam pytali, którzy nas zawiedli w niewolę, o słowa pieśni, chociaż my byli zawiesili pieśni radośni, mówiąc, śpiewajcie nam pieśni z pieśni syjońskich. Czyli dla winnicy nieprzestrzeganie powodowało, że przychodziła na nich kara. Jeżeli przestrzegali, o tym mówi 5 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział do 14 wersetu, tam są opisane błogosławieństwa, jakie miały spłynąć na winnicę, jeżeli winnica przestrzegałaby Bożych praw. Czyli przestrzeganie prawa przez winnicę przynosiło błogosławieństwo, nieprzestrzeganie przynosiło karę. Jak jest, braterstwo, z poświęconymi wieku Ewangelii? Czy jeżeli przestrzegamy Bożych praw, to otrzymujemy cielesne błogosławieństwo? Słuchaliśmy, brat Edward tu mówił wczoraj, że jak nie jesteśmy prześladowani, jak nie cierpimy, to znaczy, że co? Że źle, że co? Czyli
dla poświęconych wieku Ewangelii dobra służba powoduje, że przychodzą na nas doświadczenia i to znaczy, że Pan Bóg się nami opiekuje. Z winnicą było inaczej. Doświadczenia i trudy były wtedy, gdy winnica nie przestrzegała Bożego prawa. Wreszcie, braterstwo, winnica miała swoją strukturę, miała swoją organizację, miała płot, miała pracę, miała wieżę. Tworzyła pewien system społeczny. Czy my jako chrześcijanie tworzymy jakiś system społeczny? No tworzymy zbory, ale jeżeli byśmy chcieli być winnicą, to braterstwo powinniśmy pokazać całemu światu, jak powinna wyglądać winnica. Czyli powinniśmy na przykład wykupić tu wszystkie gospodarstwa wokoło i na przykład stworzyć tu winnicę. Zamieszkać razem i pokazać, jak wybrać sobie na przykład kogoś sołtysa, całą wieś stworzyć badaczy. Jeżeli byśmy chcieli być winnicą, to tak powinniśmy zrobić. Stać by nas było stworzyć jedną dużą wieś, bo jest nas za tyle. I wtedy byśmy pokazali, jak funkcjonuje nasza społeczność. Ale czy to zrobiliśmy? Czy taki jest cel wieku Ewangelii, żeby budować tu na ziemi pewien system społeczny? Widzimy, braterstwo, więc, że my nie tworzymy winnicy. My jesteśmy tylko pojedynczymi latroślami, które wyrastamy z naszego Pana. A więc, braterstwo, co jest tą winnicą, do której mają przyjść nowi winiarze? Winnica ma oddawać pożytki czasów swoich. Niewątpliwie o tym, o przynoszeniu przez winnicę owocu, wspomina prorok Izajasz w 27 rozdziale swojego proroctwa, a 2-6 wersetu. Ten werset opisuje sytuację, gdy winnica zaczyna przynosić owoce. Dnia onego śpiewajcie o winnicy wybornego wina. Ja, Pan, który jej szczegę, co chwila odwilżać ją będę, a żeby jej kto nie psuł w nocy i we dnie strzec jej będę. Zapalczywości żadnej we mnie nie masz. Ale przeczytajmy, braterstwo, kiedy to się dzieje. Wtedy należałoby przeczytać werset pierwszy, który mówi o czasie, gdzie i kiedy tak będzie. Werset pierwszy mówi: dnia onego nawiedzi Pan mieczem srogim, wielkim, mocnym, lewiatana, węża długiego i lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu. I wtedy winnica będzie odwilżana i będzie strzeżona. Zapalczywości żadnej we mnie nie masz. Któż mi da oset albo cierni, abym przeciwko niej walczył i spalił ją do szczętu? I zali kto ujmie siłę moją, abym uczynił pokój na ziemi, aby pokój, mówię, uczynił ze mną. Przyjdzie do tego, że się Jakub rozkorzeni i zakwitnie i rozrodzi się Izrael, a napełni okrąg ziemski owocem. Zresztą ten werset pokazuje nam, co się ma stać z winnicą pańską. Że winnica ma się zakorzenić, ma zakwitnąć, a później ma co zrobić? Zrodzić owoce. Po prostu, gdy winnica kwitnie, to wtedy jeszcze nie ma owocu. Od zakwitnięcia do przyniesienia owoców musi upłynąć jakiś czas. To proroctwo mówi jeszcze jedną ważną rzecz. Że ta winnica ma co zrobić? Napełnić tylko ziemię izraelską? Ma napełnić cały okrąg ziemski owocem. Czyli, że jakby docelowy Boży plan to jest, żeby winnica napełniła całą ziemię. Brat tu przytaczał na poprzednim wykładzie werset, bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ten werset dokładnie o tym mówi. Wreszcie jeszcze inne proroctwa również o tym wspominają. Wspominają o owocu, jaki ma przynieść winnica. Że winnica ma napełniać całą ziemię. W proroctwie Michała w 7 rozdziale od wersetu do 11 do 13 czytamy następujące słowa. Dnia onego, którego pobudowane będą parkany twoje, dnia onego, mówię, daleko się wyrok rozejdzie. Onegoż dnia przychodzić będą do ciebie z Asyrii i aż do miast obronnych i od miast obronnych aż do rzeki i od morza aż do morza i od góry aż do góry. Wszakże ta ziemia spustoszona będzie dla obywateli swoich. Dnia onego, gdy pobudowane będą parkany, to słowo parkany to również często tłumaczone jest w sensie murów, w sensie murów winnicy. Gdy odbudowane będą mury winnicy, wówczas przychodzić będą do niej z Asyrii i od Egiptu. Przychodzić będą wszystkie ludy, a ziemia, inna ziemia, będzie co? Spustoszona dla wynalazków swoich. Również inne proroctwa, proroctwo Joela, księga Estery mówi, że wiele z onych narodów, 8 rozdziale, 17 wersecie, będzie przychodzić i będą stawali się Żydami. Czyli wiele proroctw pokazuje, że do winnicy będą przychodzić inni i będą starać się stać jej częścią. Że winnica ma napełnić całą ziemię. W tym czasie wszystko wskazuje na to, że będzie się rozwijać prawdziwa winnica, a fałszywa winnica zostanie spustoszona. Prorok Michajasz w 4 rozdziale, a 4 wersecie jeszcze pokazuje ciekawe proroctwo. A każdy będzie siedział pod winną macicą i pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, co by ich przestraszył. Wyobraźcie sobie, braterstwo, jakbyśmy tu usiedli, każdy miał nad sobą drzewo figowe i byśmy tak się nie pod tutaj tymi drzewami, ale pod figami rozeszli, to jakby ktoś z góry patrzał, to by co popatrzał, co to jest? Winnica. Czyli jak każdy w królestwie będzie siedział pod swoją winną macicą, to z góry będą widać na całym świecie jedną wielką winnicę. Czyli cały świat stanie się wielką winnicą pańską. To jest cel Bożego planu. Ale to są nas, badaczy, to bardzo często interesuje takie pytanie. No kiedy to się stanie i w którym miejscu w tej odbudowie winnicy dzisiaj jesteśmy. Zresztą myślę, że to jest pytanie trudne. Ja nie będę tutaj rzucał dat, nie będę rzucał jakichś terminów, ale postaram się pokazać, w jakim miejscu rozwoju winnicy możemy dzisiaj być. Pomocna może być nam, braterstwo, pewna równoległość. Gdy nasz Pan się urodził, to czy winnica istniała? Istniała. Gdy nasz Pan się urodził, to pamiętacie, kto był królem? Był król Herod, to był król żydowski. Ale gdy nasz Pan umierał na krzyżu, to kto rządził tam w Izraelu? Rzymianie, czyli już państwa nie było. Gdy nasz Pan umarł, to 30 kilka lat po jego śmierci Izrael został w 70 roku zniszczony, a później w 135 znowu doszczętnie zniszczony. Tak było za pierwszego przyjścia. Można wtedy wnioskować, że za drugiego przyjścia będzie odwrotnie. Że jak za pierwszego przyjścia Izrael został zniszczony, to za drugiego przyjścia Izrael zostanie co? Odbudowany. Co nam to potwierdza? Potwierdza nam ta historia, którą zacytowaliśmy z Pieśni nad Pieśniami. Jeżeli oblubieniec przychodzi do swojej oblubienicy, to razem z oblubienicą idą do ogrodu i co tam się dzieje? Tam drzewo figowe wydaje swój pierwszy owoc, a winna macica co robi? Kwitnie. Czyli pokazuje to, że z czasem przyjścia wtórego naszego Pana wiąże się zazielenienie i wydawanie owoców przez drzewo figowe oraz zakwitanie winnicy. Winnica to naród izraelski, to jego struktura społeczna. Czy dzisiaj, braterstwo, widzimy, że na pagórku urodzajnym jest winnica, czy nie ma tam jej? Popatrzmy, czy jest tam winnica, czy nie ma? No, braterstwo, winnica to niekoniecznie państwo. Niekoniecznie państwo, bo nie było państwa żydowskiego, Piłat i Rzymianie okupowali, a była winnica. Czyli gdy Żydzi zaczęli wracać do swojej ziemi, zaczęli się tam osiedlać, to zaczęli tworzyć winnicę. Czyli widzimy, że gdy popatrzymy, otworzymy dziennik, posłuchamy radia, widzimy, że winnica istnieje. Następne pytanie. Czy winnica ma płot? Czy jest coś, co tą winnicę otacza? No jest czy nie ma? Jak nie było płotu, to przychodził zwierz dziki i winnicę niszczył. Czy w tej chwili, braterstwo, winnica jest tak pustoszona i niszczona? No tak do końca to nie jest braterstwo w pieśni nad pieśniami. Jak czytamy dalej, wieprz dziki nie może, bo jak wieprz dziki usiłował naród izraelski zniszczyć, to wy jesteście starsi, pamiętacie sytuację, gdy armie stawały, to jakoś tak się działo, że pewien mur był i nie mogli go zniszczyć. Natomiast pieśń nad pieśniami, następne wersety po tych, które zacytowałem, mówi, że winnice jednak coś niszczy. W drugim wersecie, a 15 wersecie czytamy, połapcie nam liski małe, bo one co robią? Psują winnice. Czyli zauważcie, że winnica jest otoczona jakimś murem, ale nie jest bezpieczna, bo liski małe ciągle ją psują. Co nam to braterstwo pokazuje? Że jest winnica, ma mur i proroctwo to mówiło, że winnica zaczynała kwitnąć, zaczynała pachnieć. Braterstwo, teraz jest problem. Co to znaczy, że winnica kwitnie i co to znaczy, że przynosi owoc? Ja myślałem zawsze, że te obrazy są obrazami rozdzielnymi. Do końca nie jestem przekonany, co one oznaczają, ale taka myśl mi się skojarzyła, że figa, pamiętacie tą historię o sędziów, gdy drzewa przyszły, aby obrać króla, a figa mówi, ja nie porzucę swojej słodyczy. A winna macica mówi, ja nie porzucę swojego moszczu, który rozwesela ludzi. Czyli figa daje słodycz, daje pewne, figa jest owocem, który nas posila. Natomiast bratostwo, czym jest wino? Czy wino nas odżywia, posila? Rozwesela nas. Wino działa na naszą duszę, na nasz umysł. Czyli może, być może to, że owoce drzewa figowego to pewne cielesne jakby błogosławieństwa, a owoce winnej macicy to pewne duchowe błogosławieństwa, pewne duchowe rzeczy. Tym bardziej, że wino było składane na ofiarę Panu Bogu. Czyli nie wiem, to jest, braterstwo, moje taka luźna myśl. Myślę, że musimy to przemyśleć, że są owoce figi i są owoce winorośli. Jedno jest pewne, że gdy Pan przychodzi spotkać się z oblubienicą, to są już niedojrzałe figi, one już są, ale są niedojrzałe i winnica zaczyna kwitnąć, czyli jest nadzieja, że przyniesie kiedyś duchowy owoc. W chwili przyjścia Pana winnica jeszcze nie przynosi owocu, ona tylko kwitnie. Mówiliśmy, braterstwo, że pagórek urodzajny to ziemia, że mur to opieka Boża. Zdaje nam się, że ten mur już istnieje, bo bez niego winnica nie mogłaby się odrodzić. 100 milionów Arabów krzyczało, że zepchniemy winnicę do morza. Nie udało się. Ale braterstwo, pomimo tego, że wydaje nam się, że jest duchowy mur, to ja zauważyłem jedną rzecz, i to chyba wszyscy zauważyli, że w Izraelu powstaje konstrukcja, która przypomina mur winnicy. Izrael całe swoje państwo ogradza murem. Nigdy w historii nie było czegoś takiego, żeby Izrael otaczali miasta murami, ale teraz cały kraj otaczany jest murem. Mnie od razu się skojarzyło to z murem, który otacza winnicę. I po co ten mur jest budowany? Żeby dziki zwierz, czyli ktoś tam z zewnątrz nie mógł szkodzić. Państwo, my widzimy, że ten mur jest budowany. Nie negujemy, że Izraelici nie mają prawa budować takiego muru, bo ten mur ich chroni przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami. I faktycznie, w miejscach, gdzie został wybudowany, statystyki mówią, że terrory, czyli zamachy spadły prawie do zera, czyli jest dość skuteczny. Ale braterstwo, my patrząc z punktu biblijnego i logiki ludzkiej, no jak myślicie, czy 5-metrowy mur albo zasiek elektroniczny jest w stanie w dzisiejszych czasach zapewnić bezpieczeństwo komuś? Jest to naiwne troszkę myślenie, bo rakieta jest w stanie ten mur przelecieć i ten mur jakby przeciwko drobnym rzezimieszkom zabezpiecza, ale tak naprawdę to on Izraela, co? Nie zabezpiecza. My dzisiaj wiemy, że nawet najpotężniejsze mury nie zapewnią bezpieczeństwa, jeżeli tego bezpieczeństwa nie zapewni kto? Pan Bóg. Nie w koniach, nie w wodzach, ale w Panu zastępów. Niemniej jednak, braterstwo, ta budowla jest tak dziwna i tak niespotykana na tamtym terenie, bo nigdy w całej historii, nawet Rzymianie, którzy budowali mur Hadriana w Anglii, w Palestynie nigdy muru nie budowali. Nawet król Salomon nie ogradzał całego kraju murem. A dzisiaj czyni się tą budowlę. Państwo, czego to dowodzi? Dowodzi, że ci, którzy budują ten mur, nie czują się jacy bezpieczni. Czasami wśród nas toczy się dyskusja, czy Izrael mieszka bezpiecznie, czy nie mieszka. Dobrodztwo, ja myślałem, i taki był mój pogląd, że faktycznie oni mają zapewnione bezpieczeństwo i mieszkają bezpiecznie. Ale bratostwo, jak można mówić o kimś, że mieszka bezpiecznie, jeżeli mówi pięciometrowy mur, w tym murze stawia bramy, posterunki, czy on się czuje bezpieczny? Nie. I co braterstwo nam mówi jedno proroctwo? Proroctwo Ezechiela mówi, że po wielu dniach nawiedzony będziesz, a w ostatnie lata przyciągniesz na lud uwolniony od miecza, zebrany z wielu narodów, na góry izraelskie, które było pustynią, gdyż oni z wielu narodów wypędzeni będąc, wszyscy bezpiecznie mieszkać będą. I rzeczesz wtargnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnie i bezpiecznie mieszkających, na wszystkich, którzy mieszkają bez mur, a zawór i bram nie mają. Bestwo, czy dzisiaj możemy powiedzieć ze szczerym sercem, że Izrael mieszka bezpiecznie, nie ma mur, bram i zawór, skoro buduje wielki mur? No chyba nie. Ja myślę, bratestwo, że dla mnie osobiście, ale to jest mój pogląd, nie wiem, czy go podzielicie, nie wiem, czy na ile on ma umocowanie w Słowie Bożym, ale wydaje mi się, że ten mur może być dla nas pewnym znakiem. Dziś go Żydzi budują. Ale jak przyjdzie czas, gdy go będą burzyć, to mnie się wydaje, że to będzie dla nas znak. Tak, bratestwo, jak widzieliście, że były w historii też inne mury. Był mur chiński, on do dziś stoi, ale był mur berliński, który został w podobnym celu wybudowany i pamiętacie, jak go burzyli, to co wam to, jaki to wam dało znak? Czy ten kawałek ściany coś znaczył? Ale wszyscy powiedzieli, że zburzenie tego muru to jest zburzenie komunizmu. Ja myślę, że być może ten mur pokaże nam, będzie dla nas takim i dla ludzi, może nie dla nas, dla ludzi będzie znakiem, że gdy zostanie zburzony, że Izrael mieszka bezpiecznie. Izrael miał powrócić, miał wydać owoce. Podsumujmy, braterstwo, nasze rozważanie. Winnica to naród izraelski. Z całym swoim urządzeniem, z całym systemem społecznym, gospodarczym. Pan Bóg dał jej te prawa, naród izraelski miał przynieść owoce. Winnica nie przyniosła owocu. Była pustoszona, była napominana, aż wreszcie Pan posłał swojego syna. Dzierżawcy winnicy zabili naszego Pana. Wywiedli go poza winnicę i nie przynieśli owocu. Ale wiele proroc mówi, że winnica kiedyś będzie przynosić owoce. Że winnica ta rozrośnie się i napełni całą ziemię. Oczekujemy, że ta winnica napełni całą ziemię. Dziś widzimy jej zaczątek. Dziś widzimy, że na terenie ziemi izraelskiej zostali osadzeni Żydzi, że szczepy winne zostały wsadzone. Widzimy, że winnica zaczyna kwitnąć. Nie widzimy jeszcze, braterstwo, duchowych owoców. Widzimy pewne cielesne owoce, że one są tam, że tam pokazują innym ludziom, jak można żyć, że rozwijają się gospodarczo. Natomiast, braterstwo, cały czas oczekujemy duchowych owoców. Ale zauważmy, gdy Pan przychodzi ze swoim kościołem, to winnica dopiero kwitnie. A od kwitnienia do owoców musi przyjść jakiś okres czasu. Myślę, braterstwo, że przed nami jest czas, gdy winnica zacznie przynosić owoce. Gdy przyniesie owoc, ale braterstwo, nie tylko sama winnica, nie tylko naród izraelski, bo do tej winnicy będą się przyłączać wszyscy ludzie. Winnica pokaże i stworzy pewien system społeczny, który pokaże ludziom, jak w prosty sposób można gospodarować się i rządzić, kierując się Bożą sprawiedliwością. Ale braterstwo, myślę, że ten czas przynoszenia owoców jest związany z jeszcze jednym wydarzeniem. Wydarzeniem, o którym czytamy w 11 rozdziale listu do Rzymian. Bo bracia, nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie w części przyszło, póki by nie weszła zupełność z pogan. Winnica zacznie przynosić w pełni swoje duchowe owoce, gdy wejdzie zupełność z pogan, gdy Kościół zostanie zabrany. Myślę, braterstwo, że w naszych rozważaniach musimy się starać połączyć obraz drzewa figowego, o którym często mówimy, i obraz winnicy. Inne owoce przynosi figa, inne owoce przynosi winnica. Spróbujmy się zastanowić, co te owoce mogą oznaczać. Zauważmy, że oba te owoce są nam potrzebne. Zarówno słodycz fig, jak i wino, jak i moszcz, który rozwesela ducha wszystkich ludzi. I tak myślę, kiedyś naród izraelski rozweseli cały świat, rozweseli, napełni cały świat radością Bożą. Amen.